Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
Żubr czy jeleń na podwórku, bocian w stodole, a jeszcze w pokoju, a jeszcze lisy buszujące w miejskich śmietnikach. Dzikie zwierzęta coraz częściej można spotkać w mieście. Tuż pod naszym nosem tętni życiem świat równoległy, zamieszkały przez zwierzęta, których do tej pory nie zauważaliśmy. Czy powinniśmy się ich obawiać i dlaczego są coraz bliżej nas? O tym w Ekosferze do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
A gościem w Ekosferze jest dzisiaj lekarz weterynarii Michał Geniusz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Problem rosnącej liczebności dzikich zwierząt chyba dotyczy w zasadzie każdej aglomeracji w Polsce. Nie tylko Białegostoku, bo o tym dosyć głośno się mówi u nas, ale jest to problem już ogólnopolski.
Nie tylko ogólnopolski, jest to już problem ogólnoeuropejski.
Światowy.
W tych bardziej cywilizowanych aglomeracjach musimy liczyć się z tym, że zwierzęta stają się stałymi mieszkańcami miast i musimy zacząć do tego się przyzwyczajać. Warunki naturalne, w których bytują zwierzęta, ich środowisko jest zawłaszczane przez ludzi. W związku z powyższym zwierzęta, nie mając innego wyjścia, zaczynają się przyzwyczajać do siedlisk i miejsc, w których żyją ludzie.
Kiedy ten problem widać najbardziej?
W zasadzie jest to widoczne przez cały rok. Może większe nasilenie jest w okresie wiosenno-letnim, kiedy jest rozród, kiedy zwierzęta się rozmnażają, pojawiają się młode. Wówczas może na naszych ulicach czy na w laskach przymiejskich, na łąkach widać tych zwierząt jest zdecydowanie więcej.
No my, zanim porozmawiamy sobie, dlaczego te zwierzęta, co ciągnie je do miast, powiedzmy może, jakie zwierzęta, omówmy kilka takich podstawowych gatunków, jakie zwierzęta najczęściej w tej chwili widać w miastach, które no, kiedyś były charakterystyczne w zasadzie dla tych takich podmiejskich części. Może zacznijmy od nietoperzy.
Proszę uprzejmie.
To proszę w takim razie o tych nietoperzach. Gdzie są nietoperze? Gdzie możemy spotkać?
Nietoperze są wszędobylskie, mieszkają w różnych ciemnych zakamarkach. Można je znaleźć na cmentarzach, można je znaleźć w starych altankach, w dużych dziuplach drzew, w jaskiniach, na strychach. Są wszędzie. Nietoperze w dzień śpią. Tryb życia nietoperzy jest zdecydowanie nocny. Wylatują one sobie wówczas i za pomocą echolokacji lokalizują różnego typu owady, na które polują.
No właśnie, a tam, gdzie my jesteśmy najczęściej, no bo wiadomo, że nie zawsze zachodzimy do piwnic, nie zawsze też zachodzimy do starych fabryk. W takich miejscach, na przykład jak parki, coraz więcej chyba tych nietoperzy jest w takich miejscach, gdzie są ludzie i oni się tych,
tak
oni
jak
się
powiedziałem,
tych
tam
nie
są również dziuple drzew czy różne gęstwiny, w których nietoperze spędzają dzień, więc w nocy jak najbardziej wszędzie je możemy spotkać. Możemy je spotkać między blokami latające, możemy spotkać na podwórkach domków jednorodzinnych. W parkach jak najbardziej jest ich bardzo dużo.
Czy one stwarzają dla nas niebezpieczeństwo?
Bezpośredniego niebezpieczeństwa ze strony nietoperzy nie ma. Nietoperze nie są zainteresowane ludźmi, one są zainteresowane polowaniem na owady. Zdarzają się sytuacje, kiedy mamy z nimi bezpośredni kontakt, na przykład mając zapalone światło, otwarte okno albo drzwi od balkonu, nietoperz może przypadkiem trafić do naszego mieszkania. Może się zdarzyć, że pędzie za zwierzyną, na którą poluje, może zahaczyć o nas, nie wiem, kiedyś mówiono o wplątywaniu się nietoperzy we włosy. Jest to raczej można to włożyć między bajki, to są kwestie jakieś wyjątkowo przypadkowe. Generalnie rzecz biorąc, nietoperze nie są dla nas niebezpieczne. Jest problem jeszcze związany ze wścieklizną nietoperzy. Wirus wścieklizny występujący u nietoperzy raczej nie jest groźny dla ludzi. Przynajmniej nie jest to potwierdzone naukowo. Jest to wektor regulacji populacji nietoperzy i odgrywa znaczącą rolę w tym, żeby tych nietoperzy nie było za dużo. Nie było żadnego przypadku zarażenia się człowieka wścieklizną, której wirus wywołuje wściekliznę u nietoperzy.
Nietoperze nie wypijają też krwi, to znaczy jest
Są gatunki żywiące się krwią, a raczej one występują w Ameryce Południowej. Są to rzeczywiście nietoperze wampiry z takimi ząbkami, jakie mają wampiry w telewizji. Na podobnej zasadzie to wszystko się odbywa. Tym niemniej u nas tego gatunku nie ma.
My tutaj mamy w radiu właśnie problem z nietoperzami. Bardzo dużo się ich pojawia w pewnych okresach. No i wywołują taką trochę panikę, bo nie każdy wie, co z nimi zrobić, jak je złapać, czy nie ugryzą. One się często właśnie gdzieś na oknach, na naszych zasłonach pojawiają. Czy to takie dobre miejsce? My jesteśmy w otoczeniu tutaj drzew.
Zdarzają się przypadki zgłaszania do nas właśnie sytuacji, w których nietoperze mają kontakt z ludźmi. Co wtedy należy robić? Jeżeli taki nietoperz trafi do mieszkania, do pokoju, należy otworzyć okno, zgasić światło i wyjść z takiego pokoju. Jest duże prawdopodobieństwo, że nietoperz sam po prostu stamtąd się wydostanie. W momencie, kiedy będziemy próbowali go ganiać, ścigać, uderzać miotłą czy też szmatą, jest to zwierzę bardzo delikatne, najczęściej możemy go skrzywdzić czy nawet zabić. Proszę pamiętać, że wszystkie nietoperze w naszym kraju w 100% są pod ochroną. Więc... A teraz następna sytuacja. Jeżeli znajdziemy nietoperza na przykład leżącego przed klatką schodową, bo tak często się zdarza, proszę nie dotykać takiego zwierzęcia, a jeżeli już, to nie gołymi rękoma. Można pomóc sobie szufelką na przykład, taką do śmieci, i zamknąć go w pudełku kartonowym. Najlepiej dostarczyć wtedy albo do najbliższej lecznicy zwierząt. Zapraszamy również do nas na zwycięstwo, ponieważ przyjmujemy takie zwierzęta. Ewentualnie zawiadomić Straż Miejską, czyli Ekopatrol. I Ekopatrol zajmie się tą sprawą. Nietoperz, którego bierzemy w ręce, może nas ugryźć, a jeżeli nas ugryzie, musimy przeprowadzać obserwacje w kierunku wścieklizny. Różnie to się kończy w przypadku nietoperzy i pomimo to, że ten wirus jest mało groźny, czy nie stwierdzono przypadku wywołania wścieklizny u człowieka, tym niemniej jednak te wszystkie zawiłości prawne trzeba będzie przeskoczyć.
Czyli nie zabijamy nietoperza, bierzemy go w pudełko albo zamykamy pokój, on sam sobie wyleci.
Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że nietoperz ma niesamowite wręcz zdolności wydostawania się z każdej sytuacji, czyli nietoperz zamknięty w pozornie szczelnym pudełku może nam stamtąd uciec. Widziałem nietoperza, który wszedł pod klosz lampy, która była pod klosz takiej lampy jarzeniówki. Ten klosz był normalnie założony. Ja chodziłem dookoła tego kloszu, zastanawiałem się, którędy on tam wszedł.
No one żyją przecież w szparach.
Była tam taka malutka szparka, ale nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak on się przez nią przecisnął, ale się przycisnął. Nietoperz potrafi zrobić się zupełnie płaski, więc jeżeli go zamykamy, to najlepiej zamknąć szczelnie, może to być nawet słoik, tylko należy porobić dziurki w pokrywce, żeby miał czym oddychać. Jeżeli nam się uda nietoperza nie uszkodzić, nie chcemy nikogo zawiadamiać, wówczas najlepiej wynieść go albo na ciemny strych, albo położyć go w zacienionym miejscu i jak będzie zmierzchać, jak się zrobi ciemno, nietoperz sobie sam doskonale poradzi ze sobą.
Zimą w ogóle nie ruszamy nietoperzy, jeżeli
zimą
na przykład przypadkiem... No więc właśnie,
tak.
Chcę, żebyśmy o tym powiedzieli. Zimą nietoperze, no na przykład w Twierdzy Osowiec, ale to nie każdy chodzi do Twierdzy Osowiec, ale jeżeli znajdziemy nietoperza na strychu, czy grupę nietoperzy gdzieś właśnie w szczelinach, zostawmy je, nic z tym nie róbmy, one hibernują, sobie śpią, prawda?
Generalnie rzecz biorąc jest taka zasada, że dzikich zwierząt nie ruszamy, nie dotykamy. One sobie same najlepiej ze wszystkim poradzą. Chyba że zwierzę jest ewidentnie chore czy ewidentnie ranne, ale o tym w późniejszym etapie tej audycji.
Kolejne zwierzę, o którym jest dosyć głośno, to kuna, która przegryza przewody czy kable w naszych samochodach. O tym dużo takich jest przypadków. Słuchacze do nas też telefonują, skarżą się.
Oczywiście występują dwa rodzaje kun, czyli to jest tumak kuna leśna i kamionka kuna domowa. One różnią się od siebie tym, że ta kuna leśna ma taką żółtą plamkę jak śliniaczek pod brodą i ma bardziej spiczaste, zbliżone do siebie uszy. Natomiast kuna domowa, kamionka, ma białą plamę, która rozwidla się i przechodzi aż na przednie łapki i ma uszki krótsze i szerzej rozstawione. Kuny lubią strychy, lubią altanki, lubią zakrzaczone, gęste miejsca, polują na wszystko, są to drapieżniki wręcz idealne, zabijają wszystko, co się rusza i
Stępią szczury, prawda?
Szczury, i myszy. Myszy radzą sobie ze zwierzętami dużo większymi od siebie, więc rzeczywiście są szkodnikami. Często gęsto w domkach jednorodzinnych stojących przy lesie one sobie zawłaszczają nieużytkowe strychy, potrafią tupać, hałasować, mocno rozrabiać i rzeczywiście ich odchody są widoczne wszędzie i mogą sprawiać kłopot. Wracając do tematu
samochodów i kabli.
Samochodów i kabli. Faktycznie może to mieć miejsce. Zwierzęta, chcąc nagrzać się, wchodzą do ciepłych jeszcze silników, no a będąc tam, jako że to są zwierzęta ruchliwe, z ADHD wręcz, więc mogą trochę nam narozrabiać.
Czy kuna to jest trochę tak jak fretka, że można ją na przykład oswoić i przyzwyczaić do nas? Ona
tak,
charakterologicznie
można.
Kamionkę jest
można, jak najbardziej. Te zwierzęta się oswajają, mogą żyć w domu, można je karmić, poić mleczkiem i one mogą nam łapać myszy i szczury, jak najbardziej.
To jeszcze teraz o tym lisie właśnie.
O lisie, proszę
lis
bardzo.
Lis coraz częściej widzimy go też w aglomeracjach.
Mamy teraz lisa miejskiego. Lisów jest dużo. Lisy tutaj mają doskonałą bazę pokarmową. Śmietniki, nieśmietniki, dużo myszy, dużo szczurów.
Już nie kradną kur? Jak to w bajkach było?
To znaczy, to nie są takie znowu bajki. Na wsiach lisy kradną kury, ale kuna...
Ale po co, jak mają pełne śmietniki, prawda?
Kuna potrafi też ukraść kurę. Na przykład mi się zdarzyło w tym roku, miesiąc temu, kuna otworzyła mi klatkę z królikami, wyrwała mi skobelek i zabiła królika. Znalazłem królika bez głowy i obok były ślady kuny. Lisy potrafią również robić to samo, ale jeżeli mają łatwiejszy sposób na zdobycie pokarmu, zawsze zwierzę wybierze ten sposób łatwiejszy. Widziałem lisy, które miały swoje nory na cmentarzach, na tych wysypiskach śmieci. Lis bardzo ładnie się adoptuje, on nie boi się ruchu miejskiego, on jest również padlinożerny, więc wszystkie zwierzęta, które są potrącone przez samochody, stanowią łup lisa. Lis może zaatakować nawet kota czy mniejszego psa. Jeżeli chodzi o wściekliznę, bo to chyba największy problem przy lisach i najwięcej kontrowersji to wzbudza. Więc proszę państwa, co najmniej od 10 lat w naszym powiecie nie było ani jednego przypadku wścieklizny u lisów.
Więc te szczepionki co są profilaktycznie rozrzucane? Bo
są akcje robione rozrzucania szczepionek doustnych dla lisów z samolotów. Potem lisy, które są strzelone przez myśliwych, przeprowadzane są na nich badania, jest monitorowany poziom uzyskania odporności. Na razie daje to efekty zadowalające. To znaczy dla lisów, ponieważ wścieklizna dla lisów była również takim wektorem regulacji ich populacji, czyli coś, co wpływało na to, ile ich jest. W dniu dzisiejszym jedynym wrogiem lisa jest myśliwy. Lisów jest bardzo dużo, są one dosyć trudne do wyeliminowania. Myśliwi nie mają zbyt wielkiej motywacji, żeby na nich strzelać, a lis jest to drapieżnik, który potrafi zabić nawet małą sarnę, czyli sarna, zając, barząd, kuropatwy, wszystko pada jego łupem, czyli jest to bardzo duży szkodnik. A w miastach możemy go spotkać na co dzień. Proszę się go nie bać. Proszę nie reagować panicznie. Lis, jak nas zobaczy, to najczęściej sam opuści pomieszczenie czy miejsce, w którym się znajduje. Często gęsto lisy wchodzą na podwórko i boimy się, że to jest na pewno wściekłe zwierzę. Bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że to będzie wściekłe zwierzę. Najczęściej to będzie młody lis, który nie bardzo wie, jak się zachować. Proszę pamiętać, że lisy czy zwierzęta, które znajdują się w miastach, one są przyzwyczajone do ludzi, więc nie reagują ucieczką tak jak zwierzęta leśne. Więc też taki lis będzie nas obchodził bokiem, on ma swoje sprawy do załatwienia. Jeżeli my nie będziemy wchodzili mu w drogę, to on po prostu pójdzie swoją drogą i rozejdziemy się w pokoju.
No i jeszcze problemowe są jeże, dziki, jelenie, bociany. O tym porozmawiamy po piosence.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Dziś w Ekosferze rozmawiamy o zwierzętach dzikich, które coraz częściej pojawiają się w miastach. Gościem jest lekarz weterynarii Michał Geniusz. I mówiliśmy już o nietoperzach, mówiliśmy o norkach, kunach i fretkach. Mówiliśmy
tchórzach.
O tchórzach też i tchórzofretkach. Mówiliśmy o lisie. No to teraz jeże.
Jeż to jest bywalec naszych parków i ogrodów.
Chyba pod blokami coraz więcej.
Spotkanie z jeżem nie jest dla nikogo czym dziwnym.
Raczej lubimy jeżę.
Czasami reagujemy w sposób nie taki, jak powinniśmy. Bardzo często ekopatrol jest wzywany do jeża, który znajduje się na parkingu, czy do jeża, który przebiega przez chodnik. Proszę państwa, to jest normalne. Jeże prowadzą sobie nocny tryb życia, one są wszędzie. Wszędzie tam, gdzie mamy trochę trawy, gdzie jest troszkę krzaków, gdzie są ogrody, gdzie jest coś do zjedzenia. Są to zwierzęta bardzo pożyteczne. Nie muszę mówić, że są to zwierzęta prawnie chronione. Jeżeli jeż jest zdrowy, nie powinniśmy ani się do niego zbliżać, ani go dotykać, ani go straszyć. Jeż sobie świetnie radzi w naszych warunkach, jest przyzwyczajony do ludzi, za bardzo ludzi się nie boi. Czasami biegnącego w nocy jeża można pomylić ze szczurem, dlatego że on podnosi się wysoko na nóżkach, jest szary i o zmroku wygląda bardzo podobnie, z tym, że nie ma takiego ogonka jak szczur. Dlatego też wielu kierowców rozjeżdża jeże samochodem, więc proszę tego nie robić. Szczura nie damy rady rozjechać, bo jest za szybki, jeż biega wolniej. Są to zwierzątka chronione. Bardzo często ludzie przynoszą do nas młode jeże albo ciężarne samice. Proszę państwa, jeża nie należy ruszać, nie należy mu przeszkadzać. Skoro on gdzieś tam się znajduje, to znaczy, że niedaleko mieszka. Może jego rodzina mieszka razem z nim niedaleko. Więc jedyna rzecz, którą możemy zrobić, jeżeli chcemy, to proszę go po prostu przenieść tylko na trawę i zostawić samemu sobie. Jeże potrafią być zapchlone, czyli pomimo, że mają igiełki, w tych igiełkach może być siedlisko pcheł, mogą też przenosić grzybice. Więc jeżeli nie musimy, lepiej nie ruszać, nie dotykać, popodziwiać, poobserwować i z tego mieć satysfakcję.
Dziki, kolejny problem.
Dziki zaczynają się robić coraz większym problemem. Wszyscy państwo pewno słyszeli na temat ASF-u, czyli afrykański pomór świni, choroba, która szaleje, która rujnuje nasz kraj ekonomicznie, odstrzały dzików, odłowy dzików i tak dalej.
Zwłaszcza w naszym regionie, bo najwięcej przypadków mamy.
Od naszego regionu się zaczęło, bo gdzieś tam się rozpoczęło to wszystko tak. Od Sokółki.
Teraz
mamy strefy ochronne, strefy zagrożenia w okolicach naszego miasta. Ale co się dzieje? Otóż dookoła miast są strefy łowieckie, gdzie myśliwi odstrzeliwują dziki. Natomiast w obrębie samego miasta i w otulinie miasta nie ma takich stref i to są strefy, w których nie można polować i nie wolno do tych dzików strzelać. W związku z powyższym, że dziki są zwierzętami bardzo mądrymi, bo gdyby było inaczej, nie byłoby ich tak wiele, i nie byłaby takim problemem ich likwidacja, więc dziki zaczynają gromadzić się w pobliżu miast. Dwie przyczyny. Raz, nikt tutaj do nich nie strzela, nikt ich nie straszy. Dwa, doskonała baza pokarmowa. Poza miastami dziki w porze letniej, kiedy zboża wschodzą na polu, siedzą w kukurydzy, siedzą w rzepaku, przeszkadzają rolnikom jak mogą. Natomiast kiedy ta baza pokarmowa się zawęża, one są wtedy w okolicach miast. Mamy lasek na Pietraszach, mamy lasek dookoła lotniska na Krywlanach. Mamy z każdej strony miasta w zasadzie jakieś laski i w tych laskach jest pełno dzików.
Bo ale my jakoś nie słyszymy tutaj na Podlasiu o tym, że całe rodziny dzików łażą sobie po mieście, tak na przykład jak jest w Kołobrzegu, w Sopocie, w Międzyzdrojach, w Krynicy Morskiej. Całe rodziny dzików chodzą sobie po przystanku, po ulicy, witają turystów, turyści
Problemy z dzikami są w okolicach Zawad i w okolicach Lasku Pietrasze. Mhm. Tam te dziki wychodzą i robią zniszczenia. Tym niemniej mam takiego na przykład kolegę, który mi mówi, posłuchaj, ja tam wynoszę zawsze jakiś suchy chleb czy inne rzeczy, te dziki widzę, że pożerają to wszystko. Czy ja dobrze robię? Jak będziemy dzikom wynosić jedzenie, to one będą tam przychodzić. One bardzo szybko się uczą. To będzie takie dla nich nęcisko czy karmowisko i one powiedzą jeszcze swoim kolegom, słuchajcie, chodźcie tutaj, bo tutaj można dobrze się pożywić i nie ma żadnych problemów. Widziałem kiedyś taki film z Niemiec, Film wyglądał mniej więcej tak. To był film reklamowy i pan powiedział, proszę państwa, teraz zareklamuję państwu najlepszy sposób na nęcenia dzika. Wyciągnął kanapkę, odwinął z papierka, poszeleścił papierkiem. Rodzina dzików stała przed nim w 3 sekundy. To samo się dzieje u nas na wybrzeżu. Któregoś razu spacerowałem takim deptakiem nad morzem, usłyszałem szelest, to było wieczorem późnym, szelest jakiś w krzakach. Taki byłem zdziwiony, co to jest. Było dosyć późno. Przeszedłem parę metrów dalej i co zobaczyłem? Potężny odyniec rozbił kosz na śmieci, rozwalił go na kawałki i sobie w tych śmieciach grzebał. Zerknął na mnie jednym okiem i nie zrażając się tym, że stoję obok, grzebał dalej. Więc no, skoro zapraszamy zwierzęta do nas, karmiąc je, to potem nie dziwmy się, że mamy z tego tytułu problemy.
Czyli wina turystów przede wszystkim.
Nie powinniśmy dokarmiać zwierząt dzikich. Absolutnie. Oczywiście sprawia nam to przyjemność, tym, że wygląda to mniej więcej tak. Jeden sąsiad karmi te dziki i bardzo lubi się im przyglądać, natomiast inny sąsiad dzwoni do straży miejskiej, do straży łowieckiej, zróbcie coś z tymi dzikami, ponieważ ja się boję wyjść na spacer, boję się wyjść z psem i teraz jest problem. Miasto ma dosyć ograniczone możliwości. Strzelać do tych dzików nie można. Jedyna rzecz, którą można zrobić, to je odłowić. A jak na wstępie powiedzieliśmy, dziki są bardzo mądre, więc odłowienie ich nie jest takim prostym problemem. Najprościej jest nie karmić, nie dokarmiać, a resztą już powinno zająć się miasta czy władze lokalne.
Powiemy jeszcze o tym właśnie, kto
czy
powinien
bać się dzika jeszcze powiem o tym. Nie, dzika nie należy się bać. Dziki raczej nie atakują, dziki raczej schodzą nam z drogi. Chyba, że jest locha z małymi, wówczas nie należy się do nich zbliżać. W ogóle zwierzęta atakują tylko wówczas, kiedy są zagrożone i nie mają, mają odciętą drogę ucieczki, ewentualnie kiedy są chore.
To jeszcze wróćmy tylko do tego ASF-u. ASF nie przenosi się na ludzi, także nie mamy się tutaj czego obawiać. Tak?
Tak.
Bo to powiedziałam ja.
Zdecydowanie. ASF jest to choroba niezagrażająca człowiekowi.
Jelenie, żubry, łosie. Tu bardzo często słyszymy, że te zwierzęta wychodzą nam na drogi. To jest największy problem, a coraz częściej rzeczywiście mamy z nimi problem, bo słyszeliśmy ostatnio o żubrze Wojtku, który wchodził wręcz na posesję, niszczył różne rzeczy, które były właścicieli tego gospodarstwa. No jelenie wychodzą nam na drogi też. Łosie, z łosiami problemy, to wszystko często są komunikacyjne jakieś takie wypadki.
Tak. Najmniejszy problem jest z jeleniami. Jelenie, to znaczy może inaczej. Zwierzęta mają swoje takie drogi przemieszczania się. To są w miarę stałe drogi i one...
Szlaki migracji.
Są to szlaki migracji albo takie przejścia, jak to nazywają myśliwi.
Że w kółko nimi chodzą.
Że one najczęściej tymi drogami chodzą. I wypadki komunikacyjne bardzo często zdarzają się w tych samych miejscach, bo to są szlaki, przez które zwierzęta przechodzą. Na drogach szybkiego ruchu są robione specjalne mostki do przejść dla zwierząt. Jeżeli chodzi o jelenie, jelenie są zwierzętami, które mają najczulsze zmysły ze wszystkich tych zwierząt dzikich, więc spotkanie z jeleniem jest to przypadek czysty. Jeleń nas szybciej usłyszy niż my jego, zobaczy niż my jego, więc tutaj nie należy tego się obawiać. Czego można się bać, jeżeli chodzi o jelenie? Właśnie tego, że jeleń w nocy przeskakując przez drogę może nas zaskoczyć i może dojść do wypadku komunikacyjnego. Na szczęście te wypadki z jeleniami zdarzają się rzadko. Dobrze, że pani redaktor poruszyła ten temat. Ja kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji. Właśnie chciałbym państwa prosić o bardzo dużą rozwagę, jeżeli chodzi o przepuszczanie zwierząt przez drogę, kiedy jedziemy samochodem. Jeżeli najczęściej te wszystkie drogi, te szlaki przejścia zwierząt przez drogi są oznakowywane, czyli widzimy znak, uwaga zwierzęta, uwaga sarny i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli taki
tylko
znak...
na obszarze kilku kilometrów,
tak,
więc
taki
nie
znak widzimy,
uwagę.
Wówczas musimy zwolnić i uważnie obserwować, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta, które na przykład żyją w stadach, w marach, tak jak sarny, czy jelenie, czy dziki w watahach, one jak przechodzą przez drogę, to najpierw sobie biegnie jeden osobnik, on jest tak puszczany jako czujka, przejdzie, nie przejdzie. Jeżeli takie zwierzę przejdzie, wówczas za nim rusza reszta. Więc jeżeli widzimy zwierzę, które przebiega nam przed samochodem, zatrzymajmy się chwilę i poczekajmy, czy nie ma następnych. Ponieważ właśnie w takich sytuacjach najczęściej zdarzają się wypadki komunikacyjne. Któregoś razu jechałem wrzątku samochodów i zobaczyłem, że na skraju drogi stała grupka saren, które przygotowywały się do przejścia przez drogę. Więc kierowca, który jechał przede mną, zahamował, zrobił to fajnie. Sarna pierwsza z tej grupki przeskoczyła sobie na drugą stronę drogi i wówczas ten pan, zadowolony bardzo z siebie, że zrobił dobry uczynek, dodał gazu i zabił dwie następne sarny, które ruszyły tuż za nią. Oczywiście sytuacja lekarza, pomocy i tak dalej, a gdzie myślenie? Przecież widzi tą grupę saren, które stoją. Jedna przeszła, one nie są ludźmi, one nie będą myślały, aha, to jedzie samochód czy dwa, to my je przepuścimy. Przeszła pierwsza, resztę rusza bezmyślnie za nią. To samo jest z jeleniami. Z łosiami jest gorsza sytuacja, ponieważ łoś robi coś takiego. On sobie stoi na brzegu drogi i patrzy. I tego łosia widać. I nagle w pewnym momencie, ni stąd, ni zowąd, decyduje się na przejście. Łoś jest zwierzęciem bardzo dużym, bardzo ciężkim. Wypadki komunikacyjne z łosiami często kończą się śmiercią kierowcy. Miałem takie zdarzenie na drodze między Białymstokiem a Łapami. Jechałem i widziałem łosze z małym. Tak sobie z daleka je zauważyłem, lekko zwolniłem, bo chciałem im się przyjrzeć i zanim zdążyłem zareagować, to młody łoś skoczył mi pod samochód, zahamowałem w ostatniej chwili. Inaczej leżałby mi na dachu. Więc rzeczywiście one wchodzą nagle, gwałtownie, jak mamy znaki albo widzimy takie zwierzę stojące przy drodze. Przyhamujmy, zatrzymajmy się, uważnie obserwujmy, co ono robi. To uchroni nas od nieszczęścia. A propos łosi, to dzisiaj od rana już mieliśmy sygnał, że jeden z łosi chodzi po Białymstoku sobie. No i proszono nas o pomoc w usunięciu go stamtąd. Mój taki mały apel. Łosie dookoła Białegostoku są. Za Oszą, tutaj przy wylocie na Warszawę, tam takie łączki
tam
są.
Tam, gdzie budujemy obwodnice i też tam drogi.
Między Oszą a osiedlem Słoneczny Stok, tam są te takie łączki bagniste, podmokłe. Tam łosie są stacjonarnie w zasadzie, tam... Grupka łosi jest bardzo często w Lasku Pietrasze. Też łosie potrafią tam się pojawiać, również od strony Fast. Więc czego nie robić? Jeżeli łoś wejdzie między budynki, bo to się może mu zdarzyć, to najgorszym, co możemy zrobić, to zrobić zbiegowisko i próbować go pędzić. Takie ganianie łosi po osiedlu w 100% kończy się tym, że łoś próbuje przeskoczyć przez płot, a skoczkami są doskonałymi i zawisa na tym płocie, raniąc się i bardzo mocno cierpiąc. Więc jedyna rzecz, którą my możemy, mądra rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu zostawić takie zwierzę w spokoju i nie przeszkadzać mu. I nie chodzić za nim, nie robić zbiegowiska, pozwolić mu spokojnie odejść. Ewentualnie zawiadomić odpowiednie służby, które przyjadą i tą sprawą się zajmą. Taka ingerencja nieodpowiedzialna, rzucanie kamieniami, straszenie kończy się najczęściej zgonem albo bardzo silnym cierpieniem zwierzęcia.
To z łosiami, natomiast żubry. One się najczęściej pojawiają w okolicach oczywiście Hajnówki i Białowieży. No mamy też Knyszyńskie. Co z tymi żubrami? Czy one są też tak jak łosie, że nieprzewidywalne?
Któregoś razu jechałem sobie rowerem po lesie i patrzę, między krzaczkami stoi, no myślę sobie, łoś, bo jeleń by uciekł. Podjechałem bliżej i ku memu zdumieniu to nie był łoś, tylko był żubr. Duży samiec, który stał i mi się przyglądał. Zrobiło mi się tak troszkę nieswojo. Tak obejrzałem się do tyłu, czy zdążę zsiąść z roweru i uciec. I tak sobie się przyglądaliśmy. Ten żubr stał ode mnie w odległości 15 metrów. I w końcu tak patrzyliśmy na siebie, patrzyliśmy. On odwrócił się i majestatycznie, machając ogonem, oganiając się od much ogonem, odszedł sobie w las. Generalnie rzecz biorąc, żubry nie są groźne, z tym, że należy zachować do nich dystans, nie należy też okazywać jakiejś ogromnej ciekawości, obserwować je trzeba z daleka, nie podchodzić. Żubr należy do zwierząt, które lubią straszyć, ale to jego straszenie to jest takie, że można mieć pełne spodnie. Wygląda to mniej więcej tak, że żubr zaczyna fukać, tupać i nagle rzuca się w naszym kierunku.
Ale na krótko.
My zaczynamy uciekać, ale on robi 2-3 skoki takie gwałtowne i potem odwraca się i odchodzi. Ale my zdążymy w tym momencie, możemy zdążyć mocno narozrabiać. Od takiego, od takiej, od od takiej reakcji zwierzęcia. Kiedyś miałem okazję to obserwować z bliska. Pod moim adresem taki żubr pobiegł na mnie, więc nie jest to przyjemne uczucie. Schowałem się za drzewo, a on szybko dosyć zrezygnował. Stał, fuczał, tupał. Ja powolutku oddaliłem się, odszedłem. Nic się nie stało. Tak jak rozmawiałem z leśniczymi, tak jak obserwuję tego żubra, który koło mnie mieszka, więc wielu ludzi z nim się spotyka, wiele ludzi go widzi. Żubr jest niegroźny. Nie należy do niego się zbliżać, nie należy go zaczepiać, nie należy go przepędzać. Rzeczywiście zdarzają się sytuacje, że taki żubr zakocha się w jakiejś krówce, która ma akurat ruję i potrafi z pastwiska za tą krówką podążyć do obórki po to, żeby tam spełnić jakieś powinności małżeńskie. I faktycznie taki żubr jest wówczas nie do zatrzymania. Jeżeli żubry się zaczynają zbyt mocno spoufalać, czy trzymać zbyt blisko siedzib ludzkich, czy niszczyć pola, czy wchodzić na nasze posesje, są odpowiednie służby, które należy zawiadomić i wówczas one robią porządek z takim żubrem. Był taki żubr w Białowieży, który notorycznie uciekał i robił kłopoty, więc przeniesiono go w takie miejsce, gdzie nie mógł znaleźć ludzi. Ale to się zdarza bardzo rzadko, najczęściej te żubry, które odchodzą, to są żubry, które są samotnikami, które nie radzą sobie w stadzie i jeżeli się ich nie zaczepia, spokojnie się zachowujemy, wówczas nie ma z tym problemu żadnego.
A jak to jest z zającami? Bo bardzo dużo jest takich przypadków, że przebiega nam zając drogę, już nie jest na naszym pasie ruchu i nagle zawraca i wskakuje nam prosto pod koła. Ja
no to jest normalne, normalne zachowanie zająca.
Ale on już był prawie na drugiej stronie.
Dokładnie. Jeżeli jest tak, na zające teraz tutaj w okolicy Białegostoku nie poluje prawie żadne koło. Te zające, które teraz się odchowują, które widzimy na ulicach, jest to jak gdyby nowe pokolenie niestraszonych zajęcy. Te zające niczego się nie boją. Nie boją się myśliwego, nie boją się człowieka, specjalnie nie uciekają. Jak się zachować, jeżeli widzimy zająca, który wbiega nam na drogę? Przede wszystkim bardzo mocno musimy zwolnić, ponieważ często zdarza się tak, że taki zając, kiedy my zwolnimy, wskakuje nam przed samochód i kica sobie przed naszym samochodem, w ogóle nie chcąc zejść z drogi. Wówczas powinniśmy się zatrzymać, na chwilę wyłączyć światła, poczekać, aż on zejdzie z linii świateł na bok i wolniutko ruszyć. Dlaczego wolniutko ruszyć? Właśnie dlatego, że zające mają w zwyczaju, jak to zauważyła pani redaktor, wracać z powrotem, czyli przechodzą na drugą stronę i takim susem skaczą na środek drogi przed samochód. Musimy się z tym liczyć i od razu robić założenie, że zając tak zrobi i poczekać sobie chwilę, aż on rzeczywiście się oddali, bo będziemy mieli kolizję.
No to tak problemowo trochę, bo my zazwyczaj zwalniamy, no jedziemy dalej, ale rzeczywiście no słyszymy o takich przypadkach, że te zające wracają albo biegną nam przed samochodem.
To jest wręcz nagminne.
Nie wiadomo, co z tym zrobić. Bociany i ptaki to też zwierzęta, które coraz częściej widzimy w miastach, a nawet wręcz jest takie zjawisko, że bociany niektóre nie odlatują do ciepłych krajów, a na wysypisku spędzają całą zimę. No, są też teorie, że to są bociany, które z Rosji przyleciały do nas.
Jeżeli są dobre warunki, jest dobra baza pokarmowa i dobre warunki, w której można przetrwać, to po co się męczyć i latać do Afryki,
tak?
Jak można tu zostać? Tak robi dużo kaczek czy innego ptactwa, które, że tak powiem, mają dobre warunki pokarmowe, które mieszkają gdzieś tam na stawach, gdzie są stale dokarmiane. One nie chcą odlatywać, nie mają takiej potrzeby. Kiedyś miałem takiego znajomego, który doszedł do wniosku, że kaczuszki są bardzo biedne i notorycznie dokarmiał te kaczki w kanale augustowskim. Do tego stopnia, że wynajął pracownika, kupował ileś tam bochenków chleba, ten pracownik je kroił i miał obowiązek codziennie parę worków tego chleba wysypywać, żeby biedne kaczki karmić. Doszło do tego, że te kaczki przestały w ogóle odlatywać i coraz więcej ich zostawało na zimę. Także no, jest to fakt. Jak jest baza pokarmowa, to są ptaki i one zostają. Bociany raczej odlatują, ponieważ to są ptaki stadne, których odlot jest związany z całą grupą bocianów, więc takie indywidualne pozostawanie bocianów raczej związane jest z tym, że taki bocian nie ma siły albo nie nadaje się do lotu, ale inne ptaki rzeczywiście zostają.
Czy na przykład, bo były też takie doniesienia, co prawda nie tutaj w naszym regionie, ale w Polsce, że coraz częściej w miastach można na tych takich leśnych terenach można spotkać żmije. U nas na Podlasiu są żmije?
Tak,
zacznijmy
od tego, że żmije są, wszelkie gady i płazy polskie są pod ochroną. To od tego należy zacząć, czyli niszczenie, zabijanie i tak dalej jest prawnie karane. Tutaj ten lasek, pani redaktor, za radiem, on był pełen swego czasu i traszek, i jaszczurek, i żmi, i zaskrońców, to było wszystko. W tym lesie przy lotnisku nadal to jest. Rzeczywiście, w okolicach Białegostoku są w lasach żmije.
Ale my mylimy często z zaskrońcem właśnie.
Zaskroniec jest zielony i ma taką żółtą obrączkę dookoła główki. Są czasami zaskrońce czarne, ale to występują najczęściej w górach, gdzieś tam w Bieszczadach, u nas dosyć rzadko. Żmija ma charakterystyczny żółty zygzak na grzbiecie. Jest to jedyny nasz gad, który jest jadowity. Żmije występują. Kiedyś miałem taką sytuację, że zadzwoniono do mnie z Instytutu Chorób Zakaźnych w Dojlidach, że tam pojawił się jakiś pan, który zbierał grzyby. Pod grzybem była żmija, on ją chciał odsunąć, żmija wbija mu się w rękę, czyli go ugryzła. Więc pan niewiele myśląc złapał za głowę, wsadził do torby, przywiózł do lekarza i wyciągnął z torby i mówi: to mnie ugryzło. No i ta żmija mu uciekła z ręki i pełzała po poczekalni. Zrobiła się panika, wezwano nas celem odłowienia tej żmiji. Rzeczywiście, żeśmy ją odłowili, wypuściliśmy w okolicach lotniska.
Nie przynośmy żmiji do szpitala czy do przychodni.
Żmije nie atakują ludzi. Żmije uciekają od ludzi. Jeżeli żmija jest mocno najedzona i trawi, ona rzeczywiście będzie leżała i w bezruchu. Nie należy jej ruszać, nie należy jej dotykać. Jeżeli żmija nas niechcący albo w jakiś sposób dojdzie do tego, że nas ugryzie, wówczas na jak najszybciej należy udać się do lekarza. Jeżeli chodzi o jad żmij w stosunku do naszych zwierząt domowych, więc psy są stosunkowo mało wrażliwe. Czyli nie należy się bać, że nam pies umrze po ugryzieniu przez żmiję, aczkolwiek jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, należy z nim jak najszybciej dojechać do lekarza weterynarii.
To jeszcze powiedzmy, bo musimy już kończyć program, to jeszcze powiedzmy, co właśnie zrobić, tak ogólnie. Do kogo się zgłaszać, jeżeli widzimy jakieś zwierzę dzikie i nie wiemy, co robić?
W obrębie miasta Białegostoku sztab zarządzania kryzysowego i ekopatrol Straży Miejskiej, czyli to są dwie jednostki, które nam powinny pomóc. Można dzwonić do nas, do lecznicy, z tym, że jeżeli państwo będziecie dzwonili do Straży Miejskiej czy do sztabu zarządzania kryzysowego, więc oni bardzo precyzyjnie wówczas ukierunkują odpowiednie służby, które są przystosowane do pomocy danemu zwierzęciu. Natomiast jeżeli chodzi o okolice pozamiejskie, to należy do urzędów gmin zgłaszać. To urzędy gmin, ewentualnie posterunki policji, które też skontaktują się z odpowiednimi władzami.
I najlepiej samemu nie zaczepiać, nie dotykać. Zwierzęta raczej się nas boją, prawda?
Zwierząt nie najlepiej, a w ogóle nie należy dotykać, dlatego że ranne zwierzę, które cierpi ze strachu, ewentualnie z bólu, najczęściej gryzie, drapie, dziobie i są z tego tylko i wyłącznie same problemy.
Teraz zaczyna się okres lęgowy, znaczy trwa okres lęgowy u ptaków. Jest też, będzie wiele młodych zwierząt. Nie zabierajmy, bo tu trzeba
zaapelować. Mógłbym zaapelować właśnie do państwa, to wygląda to tak, że bardzo często przynosicie państwo, czy zwierzęta, które wypadły z gniazd, ptaki, które wypadły z gniazd, czy młode ptaki, które uczą się latać. Proszę tego nie robić. Ich rodzice doskonale sobie z tym wszystkim poradzą. Proszę nam również nie przynosić gniazd pełnych piskląt, bo takie rzeczy też miały miejsce, ponieważ tłumacząc, że mamusia gdzieś odleciała, jej nie ma, ponieważ najczęściej mamusia odleci wtedy, kiedy ktoś płoszy, niepotrzebnie do tego gniazdka zagląda, a jak zostawimy to w spokoju, to mamusia sobie na pewno z tymi młodymi poradzi.
Czyli nie bójmy się dzikich zwierząt, ale podchodźmy do nich z rozwagą, nie zaczepiajmy,
nie ingerujmy w naturę.
Nie ingerujmy w naturę. Gościem był dzisiaj Michał, lekarz weterynarii Michał Geniusz, kolejna Ekosfera za tydzień. Aneta Gała-Burda, już zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.